Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, w studiu profesor Wojciech Golusiński, kierownik Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ceniony otolaryngolog, chirurg głowy i szyi. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Lekarze w Polsce zarabiają zbyt dużo?
To jest rzeczywiście teraz temat gorący bardzo.
Tak, Wszyscy czytamy, co głosi minister zdrowia dzisiaj.
Wszyscy czytamy o tych kominach płacowych. Oczywiście, jeżeli mówimy o tych kominach płacowych, są to pewne nieprawidłowości wynikające z systemu, który umożliwił, prawda, takie rozliczanie. Więc ja tutaj myślę, że obojętnie, gdyby taki system był, czy w innych krajach, to podobne zjawiska by miały miejsce. To jest system, który sprawia, że jest pewna też niesprawiedliwość w tych zarobkach, nie tylko dla lekarzy, ale w ogóle pracowników ochrony zdrowia, bo jednych bardzo promuje, drugich nie.
To kogo promuje?
No, promuje w tym wypadku na pewno lekarzy.
Kosztem? Prawda?
To kosztem bym nie powiedział, bo te procedury się jakoś tam, to już jest, rozkładają na utrzymanie danej jednostki, na wiele pracowników, ale ja się z tym osobiście nie zgadzam. Na przykład, że ktoś zarabia 150 tysięcy, a ktoś 7 czy 8 tysięcy złotych miesięcznie, a żeby ktoś mógł zarobić te 150, to ta osoba za te 7-8 tysięcy też musi być w tej pracy, prawda? To jest jakoś tam
trudne do pogodzenia. Czyli te dysproporcje między pielęgniarkami, między pomocą,
to znaczy, ja sądzę,
a lekarzami,
że chodzi
są zbyt duże?
Są duże, dlatego, bo są regulacje, jeżeli chodzi o pensje pielęgniarskie. O pensje lekarskie raczej nie, bo większość ludzi jest na kontraktach. Natomiast takie regulacje są na przykład dla nauczycieli akademickich. Ja jestem profesorem na Uniwersytecie Medycznym, profesorem zwyczajnym i mam określoną pensję miesięczną, która jest ustalona według Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i ona jest, bym powiedział, relatywnie dość skromna w porównaniu z tym, co dzisiaj mówimy, prawda?
I uczelnie nie mogą panu zaproponować kontraktu i 2 milionów złotych.
Nie, absolutnie jest to niemożliwe. Natomiast teraz jest taka dywersyfikacja, że moje obowiązki związane z edukacją medyczną jako kierownik katedry, to później pracuję w danym szpitalu, szpital później zatrudnia, żeby procedury wypełniać. No i tutaj jest pewna dowolność, czy to jest etat, czy to jest kontrakt. No i umowa wtedy, że kontraktowa, to pewnie z dyrektorem, w jakim procencie i na jakich zasadach się pracuje.
To panie profesorze, powinny być te górne limity zarobków dla lekarzy?
Ja uważam, że powinny być górne limity zarobków, szczególnie przede wszystkim w uspołecznionej służbie zdrowia, tam gdzie płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia, tam gdzie są te pieniądze z naszych podatków. Dlatego, ponieważ ja nie mówię o w tej chwili górnym limicie, bo to nie ustalą fachowcy z ekonomistami, na co nas stać, prawda?
Bo a stać nas na 1-2 miliony dla lekarza?
Nie, absolutnie nie stać
rocznie.
Nas na to. Absolutnie nas na to nie stać. Więc muszą te stawki być urealnione. Ale ja nie chciałbym powiedzieć teraz, że pamiętam konkretnie ile. Nie wiem. To musi być rzeczywiście bardzo solidnie przygotowane. I wtedy, czy ten lekarz pracuje w Gdańsku, w Zakopanem, w Poznaniu, w Mogilnie, czy w Koninie, w zależności od swojego stopnia naukowego, od specjalizacji, od umiejętności, wiele czynników, będzie miał określoną pensję.
Czyli lekarz na SOR-ze, młody lekarz, ponad 1 000 000 złotych nie powinien zarabiać.
No, to jest niemożliwe, prawda? To jest absolutnie niemożliwe.
A w porównaniu do Zachodu to są pensje
bardzo
porównywalne?
Te, o których mówimy, o tych kominach, to nikt na Zachodzie tyle nie zarabia, prawda?
Czyli nie ma ryzyka, że ci lekarze nam uciekną na Zachód?
Nie uciekną na Zachód, bo w tej chwili na przykład a ja mam bardzo dużo przyjaciół i kontaktów, czy to w Holandii, czy we Francji, czy w Niemczech, lekarze w Polsce zarabiają relatywnie lepiej, prawda? Więc tam kierownik kliniki uniwersyteckiej ma określoną roczny kontrakt, i który rzeczywiście jest mniejszy niż tego pana doktora, na przykład, który pracuje na SOR-ze i taką karierę zrobił, że tyle zarobił w przeciągu jednego roku. Więc to są regulacje bardzo sztywne.
Dzisiaj minister zdrowia ma przedstawić propozycję zmian. Mowa ma być o rejestracji, kominach płacowych i czasu pracy medyków. To są te najważniejsze punkty, które trzeba zmienić w ochronie zdrowia w Polsce?
Ja myślę, że że trudno naprawić system w przeciągu 4 czy 5 dni, bo pan premier tak powiedział, że mają tyle czasu, to jest jakiś tam proces chyba dłuższy i ja myślę, że przede wszystkim powinni go ten jakiś projekt naprawy tego systemu być przygotowany przez szeroką grupę fachowców, czyli przedstawicieli zawodów medycznych ochrony zdrowia i z ekonomistami, prawda? Co realnie, na co nas stać? Bo tych pieniędzy jest bardzo dużo w systemie. My możemy sobie
czyli powiedzieć, nie mamy za mało pieniędzy w systemie?
Ja sądzę, że relatywnie na co nas stać, to mamy bardzo dużo tych pieniędzy. My możemy powiedzieć, co roku brakuje nam 20, 30, ale 40 miliardów złotych, ale gdzieś jest, no, prawda?
To my je źle wydajemy?
Myślę, że nie wydajemy tych pieniędzy absolutnie racjonalnie, nie? Nie wydajemy racjonalnie. To, że nie wydajemy racjonalnie, jest kilka powodów. Po pierwsze, system właścicielski jest nie bym powiedział nieprzejrzysty, dlatego mamy szpitale uniwersyteckie, szpitale marszałkowskie, szpitale miejskie, czyli jest prezydent albo starosta, mam te powiatowe, mamy szpitale branżowe, mamy instytuty, Ministerstwo Zdrowia, czyli tych właścicieli jest bardzo dużo.
I one konkurują między sobą?
One konkurują, prawda? To jest w pewien sposób jakiś też lobbying na pewno na rzecz tych podmiotów, więc dlatego to po pierwsze to powinno być uregulowane. Sam system również myślę, że no, rady nadzorcze są w spółkach, tam gdzie
są spółki w szpitalach.
Spółki są w szpitalach, gdzie jest ta grupa ekspertów, która ma być jakby
to powinna nadzorować.
Powinna nadzorować, ale powinna też doradzać dyrektorowi pewne rzeczy. W tych marszałkowskich są na przykład rady społeczne, ale struktura tych, jak się popatrzy, tych rad nadzorczych, rad społecznych jest dużo polityków, ludzi zupełnie niezwiązanych z ochroną zdrowia. Są przypadkowe osoby często, nie?
Czyli tam polityków czyli nie są, być nie powinno w radach nadzorczych,
nie,
w radach społecznych,
absolutnie.
Specjaliści.
Politycy,
tak?
Są oczywiście potrzebni, ale nie akurat, tak myślę, nadzorowanie takich szpitali, nie? Albo w doradzaniu, nie? Bo to
w Felietonie dla Rzeczpospolitej stwierdził pan, że saloniki VIP funkcjonują w szpitalach od Gdańska po Zakopane. To faktycznie władza ma jakieś uprzywilejowane ścieżki leczenia?
Znaczy nie, no to mogę powiedzieć, że tak było i jest, prawda? To nie mówię o miejscu, gdzie jest jakiś pokój, jest salonik VIP, ale ten system działa, że na przykład dzwonią, proszą o poradę, o
starosta na przykład, tak? Który jest właścicielem szpitala, tak?
Tak, oczywiście starosta, czy marszałek, czy jeżeli nie bezpośrednio, to przez dyrektora. No to się odbywa, to jest życie, tak?
To się da wyeliminować?
No to jest, mi się wydaje, dość trudne do wyeliminowania, prawda? Ale no niestety tak to dzisiaj wygląda też.
A można wprowadzić jakieś takie systemowe bezpieczniki, aby dyrektorzy szpitali przestali być zależni od tych lokalnych polityków, no, starostów?
No, jeżeli jest dyrektor danego szpitala i ma system ten właścicielski, no to właściciela musi słuchać, prawda? No to jest taka bezpośrednia zależność. Natomiast ja myślę, że ważną rzeczą jest wprowadzenie też kadencyjności bycia dyrektorem. Niektórzy dyrektorzy są po 30 albo dłużej lat.
Może się sprawdzają.
Może się sprawdzają, no to bardzo fajnie, ale taki ostatnio mi przyjaciel powiedział, że oglądał Wimbledon i oglądał mecz Williams z młodą jakąś tenisistką i mówił sobie, ona była doskonale przygotowana, ta Williams, ale nie dała radę. Tak, ja myślę, że młodzi ludzie dzisiaj mają dobre pomysły, mają otwarte głowy i często, mimo to, że się ma doświadczenie bycia dyrektorem 30 lat, to chyba się nie wygra z tym młodym człowiekiem.
A propos tych starszych, doświadczonych lekarzy, oni blokują często dostęp do specjalizacji młodym lekarzom?
Nie, oni nie mają wpływu na to, żeby kogokolwiek blokować, bo system rezydencki jest systemem bardzo dobrze wprowadzonym w Polsce, czy może ta dystrybucja tych rezydentur jeszcze nie jest taka, jak być powinna, ale to ministerstwo ustala limity. Dane ośrodki, jeżeli spełniają warunki, to centralnie się ustala przez CMKP, że na przykład na Lutyckiej będą 3 miejsca rezydenckie z chirurgii, 4 z laryngologii, 5 z interny i wtedy w zależności od poziomu zdania egzaminu lekarskiego, państwowego, prawda, ktoś dał bardzo dobrze, to sobie wybiera i w zależności od... Czy to jest transparentny system, nie?
A mamy za mało lekarzy w Polsce?
Czy my mamy za mało? Mi się wydaje, że wszyscy mówią, ja myślę, że nie mamy aż tak mało lekarzy, tylko jest dystrybucja. Czyli w związku z tymi też kominami płacowymi i tak dalej, nie jest, ci lekarze nie są dobrze wykorzystywani, mówiąc pozytywnie, i pracują często w skupiskach dość miejskich, natomiast gdzie te płace są lepsze, warunki życia są lepsze, natomiast nie jesteśmy na przykład w ogonie Europy na pewno, jeżeli chodzi o liczbę lekarzy.
Najważniejsze w zawodzie lekarza stały się teraz pieniądze?
Też bym nie powiedział, że są najważniejsze pieniądze, bo ja cały czas wierzę, że żeby być lekarzem, to trzeba po pierwsze kochać ludzi, trzeba być empatycznym, tak? Trzeba mieć to powołanie gdzieś i myślę, że to są jednak te wartości, które może kiedyś były bardziej widoczne, bardziej wyrażone, no i teraz doszły oczywiście środki, pieniądze.
Ale ma pan takie poczucie, że ten pacjent jest na pierwszym miejscu, a nie jednak to, ile można z tego pacjenta wyciągnąć pieniędzy?
To znaczy,
przez NFZ oczywiście nie bezpośrednio.
Ja myślę, że nie do końca. To też w zależności od danej instytucji, szpitala, jakiegoś takiej misji danego ośrodka, jak to jest ustawione, ale jest pewne takie zagrożenie, że ten pieniądz staje się ważny. Albo za bardzo ważny.
I nie powinien być.
Oczywiście każdy musi być wynagrodzony za godną swoją pracę, bo trzeba sobie przyznać, że to jest długa nauka, tak? To nie jest tylko tam 4 lata studiów, tylko to jest...
Lekarze uczą się całe życie, bo całe są przecież życie, nowe
całe metody. Życie trzeba się absolutnie doszalać, jeździć, więc ta praca powinna być godnie wynagrodzona, podobnie jak jest wynagrodzona we Francji, w Anglii, w Holandii.
Spodziewa się pan, że po tych dzisiejszych propozycjach minister zdrowia coś się zmieni? To jest szansa na głęboką reformę ochrony zdrowia w Polsce?
Ja myślę, że nie mam takich nadziei, ponieważ jest za krótki czas na to, żeby takie systemowe rzeczy powprowadzać i zmienić. Nie mam takich oczekiwań i wiem, że na pewno tak się nie stanie.
A ministrem zdrowia powinien być polityk, czy jednak fachowiec, który nie jest politykiem, który też nie ma tego zaplecza partyjnego?
Mnie się wydaje, że przede wszystkim powinna to być osoba, która ma doskonałe doświadczenie w ochronie zdrowia, z bardzo silnym charakterem, która powinna mieć niezależną taką pozycję polityczną i gdzie powinniśmy odwrócić, że politykom powinno zależeć, żeby ta osoba była ministrem, a nie odwrotnie, tak? Że politycy będą z danych jakby frakcji kogoś tam na to stanowisko predysponowali. To jest minister zdrowia, to jest jeden z kluczowych ministrów na pewno w danym gabinecie. Porównywalny do ministra sprawiedliwości, do ministra spraw wewnętrznych, bo zdrowie to jest to, co...
Tylko czy to nie jest misja samobójcza trochę wejść na taką funkcję?
Nie, no misja samobójcza nie ma. Jeżeli się ma poparcie, prawda, tutaj jest ponadpolityczny, jakby taki okrągły stół, że musimy coś w tym względzie zrobić i jest zgoda polityków na to, no to mi się wydaje, że od tego jakby trzeba zacząć, że te wszystkie reformy muszą być razem uzgodnione, bo jeżeli każdy będzie ciągnął w swoją stronę, to nic nie zrobimy żadnego kroku do przodu.
Mówi profesor Wojciech Golusiński, kierownik Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia.
Dobrego dnia, do usłyszenia.
Rozmowa dnia Radia Poznań.